Dzień dobry Państwu, Jakub Ferek, Okręg Warszawski, Partia Razem. Szanowni Państwo, ochrona zdrowia i tak nie domaga, jest niedofinansowana, a tymczasem to, co słyszymy ostatnio, to SOR-y, w których ludzie z jednej strony czekają godzinami, w których ludzie czekają często w strachu, w bólu, a z drugiej strony jest jakaś specjalna kolejka dla ludzi, którzy mają kontakty, którzy są ustawieni, którzy są znajomymi Królika albo po prostu politykami Koalicji Obywatelskiej. To jest absolutnie niedopuszczalne z dwóch powodów. Po pierwsze, wszyscy w ochronie zdrowia powinni być równi, a po drugie, to są nasze publiczne środki, które są przewalane na to, żeby zapewniać luksusowy dostęp do publicznej ochrony zdrowia tym, którzy zasługują na niego z powodu jakichś rzekomych kontaktów. To jest skandal. Słyszymy o tym już nie po raz pierwszy. Po raz pierwszy w takiej skali i po raz pierwszy tutaj w Warszawie stwierdziliśmy, że pora na to, aby nagłośnić sprawę i powiedzieć o tym, że potrzebujemy po pierwsze politycznej odpowiedzialności tych, którzy odpowiadają za nadzór nad ochroną zdrowia w mieście, a po drugie systemowych rozwiązań, tak aby do takich patologii więcej nie dochodziło. I o tym opowiedzą Państwu współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg, Szymon Pajzert, założyciel portalu koryta.pl, Dorota Spyrka, radna z dzielnicy Pragi Południe i Marcelina Zawisza, przewodnicząca koła parlamentarnego Partii Razem.
Dzień dobry. Proszę Państwa, ja mam do Państwa takie pytanie. Czy Państwo może widzieliście Marcina Kierwińskiego? Bo on chyba zaginął. Jakoś zniknął w ostatnich godzinach, w ostatnich dniach, jest niedostępny. I nagle okazuje się, że ta skandaliczna historia ze Szpitalem Południowym to jest tylko jakiś jeden odosobniony lekarz. To jest jakiś jeden odosobniony przypadek dyrektora medycznego i że przy tym w ogóle nie było Warszawskiej Platformy Obywatelskiej. W ogóle nie było jej szefa, jej osoby, która realnie w Warszawie rządzi, bo Warszawą nie rządzi prezydent Trzaskowski, bądźmy poważni, Warszawą rządzi Marcin Kierwiński. I nagle Marcin Kierwiński rozpływa się we mgle. A proszę Państwa, to Marcin Kierwiński powinien stanąć przed dziennikarzami, stanąć przed kamerami i wytłumaczyć się z tej patologicznej sytuacji, w której dla polityków partii rządzącej jest salonik VIP i odrębna kolejka w dostępie do publicznej ochrony zdrowia, w której kiedy ludzie czekają po kilkanaście godzin na SOR-ze, ci uprzywilejowani mają badania na gwizdnięcie w ciągu 15 minut. To nie tylko nie może tak wyglądać, nie powinno tak wyglądać, jest naruszeniem wszelkich zasad i standardów, ale to i to chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć. To nie jest odosobniony przypadek. To jest część ośmiornicy Kierwińskiego w Warszawie. Jeżeli Państwo spojrzycie sobie na to, gdzie pracował pan doktor, który wyciągnął z publicznej ochrony zdrowia ponad 1,5 miliona złotych, to zobaczycie Państwo taki wzorzec, że on pracuje w instytucjach miejskich, ale w tle są też instytucje sejmiku, instytucje mazowieckie. Ta sama historia powtarza się coraz i raz, o tym będzie mówić za chwilę Szymon Pajzert, jeżeli chodzi o warszawskie koryciarstwo, tak? Jeżeli chodzi o ten zamknięty obieg rad nadzorczych, fuch, różnego rodzaju przywilejów i benefitów rozdawanych sobie przez ten układ władzy, który w stolicy trzyma tę władzę od 20 lat. Są jeszcze inne osoby, których dziwnym trafem nie widzimy. Gdzie są wiceprezydenci miasta, którzy odpowiadają za Szpital Południowy? Gdzie są ci, którzy podejmowali polityczne decyzje, które na tą patologię mu pozwoliły? Rozpłynęli się węgle. Jakiś czas temu było tak, że Platforma Obywatelska w Krakowie przewaliła referendum. No i wtedy Donald Tusk rozwiązał strukturę Platformy Obywatelskiej w Krakowie. Więc ja mam takie pytanie. Skoro tamci zostali ukarani za to, że przegrali referendum, to czy przewodniczący Tusk, czy to jedna z najbardziej skandalicznych afer, jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, ma zamiar rozwiązać struktury warszawskie Platformy Obywatelskiej? Proszę, nie czarujmy się, proszę Państwa. To nie wydarzyło się bez wiedzy, bez zgody i bez nadzoru politycznego ludzi, którzy od lat sprawują władzę w Warszawie. Tych ludzi, którzy teraz dziwnym trafem rozpłynęli się we mgle, są niedostępni dla dziennikarzy, nie pokazują się w Sejmie i udają, że ich przy tym nigdy nie było. My razem chcielibyśmy, żeby ci politycy wykazali się elementarną odpowiedzialnością. Ja wczoraj muszę Państwu powiedzieć, że byłem zszokowany, jak obejrzałem dwie konferencje prasowe. Dwóch panów, którzy Polską rządzą. Najpierw przed kamerami wystąpił marszałek Czerzasty, który udawał, że jego przy tym nigdy nie było. Że od 3 lat to nie wiadomo właściwie, kto rządzi, ale na pewno nie on, bo on ma teraz pomysł, żeby otworzyć debatę o problemach w ochronie zdrowia. Panie marszałku Czerzasty, to pan rządzi od 3 lat. To pan ponosi odpowiedzialność za tę politykę, to pana posłowie wybronili kiepską minister zdrowia, to wy swoimi głosami, swoimi szablami w Sejmie utrzymujecie ten patologiczny system kontraktowy, który Polacy właśnie zobaczyli. Ten patologiczny system, gdzie przy pomocy kontraktów są wypompowywane duże pieniądze z publicznego systemu ochrony zdrowia i trafiają potem do prywatnych kieszeni. Niechże pan zachowa się dojrzale, jak człowiek dorosły i niech pan bierze odpowiedzialność za swoje decyzje. No ale potem też zupełnie opadły mi ręce, bo zobaczyłem premiera Polski, który też próbował udawać, że w Polsce rządzi ktoś inny, że rządzą krasnoludki, że to jest jakiś system, który on obserwuje z boku z zaniepokojeniem. Panie premierze, pan jest premierem. To pan podjął decyzję o tym, że nie wprowadzicie żadnych systemowych zmian w ochronie zdrowia, że będziecie z jednej strony głodzić ten system i pchać w prywatyzację, a z drugiej strony, że pozwolicie kwitnąć tej kontraktowej patologii. To są pana decyzje. Niechże pan stanie w prawdzie i po prostu weźmie za nie odpowiedzialność, bo to jest naprawdę żenujące i żałosne, kiedy najważniejsze osoby w państwie, które za tą kontraktową patologię odpowiadają, udają, że to nie one. Udają, że rządzi ktoś inny. Ale dokładnie ta sama odpowiedzialność, przed którą powinni w końcu przestać uciekać i pan premier Tusk, i pan marszałek Czerzasty, dotyczy władzy w Warszawie. Dotyczy tego, w jaki sposób Koalicja Obywatelska od lat sprawuje władzę w Warszawie, jak traktuje majątek publiczny, jak traktuje szpitale, jak traktuje instytucje publiczne, które są obsadzone jak przez stonkę, przez bardzo rozbudowany aparat tejże właśnie formacji. I o tym parę słów Szymon Pajzert.
Szanowni Państwo, mimo tego, co Platforma Obywatelska chciałaby, żebyśmy wierzyli, ta historia niestety nie jest zakończona. Zwolnienie pana Kacprzyka jest może początkiem działań karnych, które powinny się wydarzyć. Jednak, jak mogą Państwo szybko spojrzeć na skład zarządu i Rady Nadzorczej, pracy nam jeszcze dużo zostało. Aktualnie pracę straciła jedynie dyrektorka Agata Kusz-Rynkon, dyrektorka do spraw medycznych. I jeśli chcą się Państwo pobawić w detektywów, można spróbować znaleźć jakąś wspólną cechę pozostałych osób w Radzie Nadzorczej i w zarządach. Jest nim burmistrz Ursynowa Robert Kępa. Jest nim Jerzy Sieńko, wcześniej radny PO ze Szczecina. Jest nim Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent do spraw równego traktowania. I oczywiście ci członkowie rad nadzorczych, tak zwanych nadzorczych, ponieważ nadzoru nie sprawowali, nie upewnili się, że pacjenci w polskich szpitalach byli równi traktowani jak politycy PO. I została nam także Anna Łukasik, była wiceminister zdrowia w rządzie PO i PSL. Wszystkie te osoby pozostały na swoich stanowiskach. PO chciałoby, żebyśmy myśleli, że praca została skończona, że zwolnione zostały 2 osoby i proces koryciarstwa został, jak zawsze, rozbity w polskiej polityce. I jeśli spojrzą Państwo na inne szpitale, to przynajmniej 3 w naszym województwie 90% rad nadzorczych i zarządu są osobami z powiązanymi politycznymi. Te osoby są powiązane, te osoby są karmione mackami Kierwińskiego i mimo tego, że jedna z jego macek została odcięta, nie znaczy, że jego wpływy w Warszawie się skończyły. Kierwiński musi zostać poddany dymisji. O konsekwencjach jego działań opowie radna Pragi Południe Dorota Spyrka.
Dzień dobry Państwu. Ta sprawa budzi słuszne oburzenie na poziomie krajowym, ale i samorządowym. Na poziomie krajowym dlatego, że żyjemy w pewnym kontekście, o którym opowiadał przewodniczący Adrian Zandberg, a mianowicie kontekście sytuacji zdrowotnej, która jest dziś dużo gorsza niż była jeszcze za PiS-u, chociaż to ten rząd obiecywał, że tę sytuację poprawi, że skróci kolejki, kolejki się wydłużyły, że pomoże szybciej dostać się do lekarza. No tak naprawdę nic się w tej sytuacji nie dzieje, nawet tak prostej sprawy jak zmiana wyceny świadczeń nie są w stanie przeprowadzić, nie ma na to ich zgody politycznej. A nie ma, bo oni naprawdę nie potrzebują sprawnej opieki zdrowotnej. Oni jak chcą, to mają właśnie swoje przyspieszone kolejki, mają swoje saloniki, tu porwą karetkę, tam zorganizują sobie zabieg jeszcze inaczej. To jest oburzające i słusznie oburza. W tej sytuacji, w której mamy aferę, bo milioner zorganizował właściwie prywatny salonik VIP i prywatny SOR VIP dla swoich kolesi z Koalicji Obywatelskiej. Koalicja Obywatelska co robi? Do mediów wysła innego milionera, pana Łąckiego, który mówi, że w sumie no kto nie próbował sobie przyspieszyć wizyty u lekarza. Takie normalizowanie tej patologii, pokazywanie nam, że my też próbujemy, tylko że my próbujemy dzwoniąc wiele razy do przychodni i próbując się wbić w tę kolejkę albo płacąc bardzo drogo za wizyty w przychodniach prywatnych, bo do tego nas zmusza sytuacja, którą tak, a nie inaczej zostawia Koalicja Obywatelska. Ale sytuacja oburza też na poziomie samorządowym. Ja tak jak radny Kacprzyk jestem radną dzielnicową w Warszawie i obserwuję tę sytuację od lat, widzę, że w Warszawie wiele rzeczy nie działa, nie tylko w zdrowiu. Mamy inwestycje, które się przeciągają, mamy biura miasta, które ze sobą nie współpracują i nie nadzorują tych ważnych inwestycji. Mamy Radę Miasta, która w ogóle nie słucha głosu mieszkańców. Ja chociażby przy tym głośnym Stop Alko, gdzie jeszcze mieszkańcom blokowano możliwość zasiadania na miejscach dla mieszkańców. Proszę Państwa, to wszystko się dzieje dlatego, że rządzą nami ludzie, w radach nadzorczych tych spółek miejskich zasiadają ludzie, dla których liczy się tylko ich własny, prywatny interes, ewentualnie interes kolegi i koleżanki z Koalicji Obywatelskiej. Oni naprawdę nie przejmują się tym, w jakich my warunkach żyjemy. Oni nie będą dojeżdżać jak my komunikacją miejską, więc mają gdzieś, że nam się remonty przedłużają, że robią je niesprawnie, że nie nadzorują ich odpowiednio i że te remonty się nakładają. I to samo zadziało się w służbie zdrowia. Jeśli chodzi o dymisje, do których wzywają moi poprzednicy, to poza Kierwińskim chciałabym, żebyśmy doczekali się także dymisji osób odpowiedzialnych za Szpital Południowy, a mianowicie pani dyrektor Łukasik, ale także pani wiceprezydent, Aldony Machnowskiej-Góry, która zasiada w Radzie Nadzorczej, pana Roberta Kępy, burmistrza Olsztynowa, który jest przewodniczącym tej Rady Nadzorczej i pani wiceprezydent Kaznowskiej, która w ratuszu odpowiada za zdrowie. Nie może być tak, że rządzi nami partia milionerów tylko dla milionerów i że ona nie ponosi żadnych konsekwencji za to, co się stało. Wzywamy do dymisji, wzywamy do odpowiedzialności politycznej. Zapraszam do głosu posłankę Marcelinę Zawiszę.
Szanowni Państwo, koalicja rządząca w panice próbuje coś zrobić, bo mleko się wylało, zaczęło się palić tam, gdzie się pali. Wszystkie media, społeczeństwo, media społecznościowe wybuchły. Co robi rząd? Przygotowali ustawę na kolanie, która jest tak dziurawa jak sito. Po wstępnych analizach już wiemy, ponieważ ta ustawa we wtorek wyszła z rządu, w środę, wczoraj była procedowana w pierwszym czytaniu, dzisiaj będziemy mieli drugie czytanie i już wiemy, że jest dużo furtek, w jaki sposób można ją ominąć. Eksperci mówią wprost. Wystarczy, że założy się spółdzielnię albo spółkę lekarską i natychmiast będzie można tę ustawę ominąć. Tak ona jest solidna, tak ona jest przemyślana, bo tak działa Platforma Obywatelska. Robią tylko wtedy, kiedy pali im się pod nogami i tylko i wyłącznie wtedy, kiedy opinia publiczna wyjdzie z informacją, na światło dzienne wyjdzie informacja o patologiach i nieprawidłowościach. I sytuacja jest absurdalna, ponieważ teraz będzie ustawa i oczywiście premier będzie mówił, że no już załatwione. Nic nie jest załatwione. Dlaczego? Ponieważ my nadal nie będziemy mieli regulacji kontraktów. My jako partia Razem domagamy się wprost. We wszystkich publicznych placówkach systemu ochrony zdrowia lekarze i wszyscy pracownicy powinni pracować na umowę o pracę. Co to w ogóle jest za patologia, że pozwala się na to, żeby lekarze mieli kontrakty i tak naprawdę dyktowali ceny, ponieważ wielokrotnie słyszeliśmy o tym, że wystarczy 10 zł więcej za dyżur i lekarze z jednego końca miasta przenoszą się na drugi koniec miasta. 10 zł w sytuacji, w której oni zarabiają po 1 600 000. Znaczy, jak pazernym trzeba być, żeby tego typu praktyki stosować? I to trzeba powiedzieć wprost. Jest bardzo dużo uczciwych lekarzy, ale takie pazerności, takie patologie trzeba po prostu wycinać przy samej ziemi i nie możemy pozwolić na to, żeby w sytuacji tak skrajnie niedofinansowanego systemu ochrony zdrowia, gdzie ludzie dowiadują się, że ich badania diagnostyczne będą przekładane na przyszły rok. Za chwilę będziemy słyszeć o tym, że masowo przekładane są badania, operacje, zabiegi, ponieważ pokończą się kontrakty i mniej więcej od września ludzie będą mieli przekładane wszystkie te rzeczy. a klasa polityczna, która rządzi, która odpowiada za to, że ci ludzie nie będą mieli tych badań, że ci ludzie nie będą mieli operacji, że czyjaś babcia będzie musiała czekać kolejny rok na badanie, że czyjeś dziecko będzie musiało czekać kolejny rok na badanie, oni robią sobie przyspieszoną ścieżkę. I nic dziwnego, że później na Komisji Zdrowia, nie do mikrofonu oczywiście, mówią, że przecież nie jest tak źle, jak opowiadamy. No nie, jak oni mają szybką ścieżkę i saloniki VIP, no to oczywiście skąd mają wiedzieć? Tylko sytuacja jest absurdalna, bo to oni odpowiadają za to, jak wygląda budżet systemu ochrony zdrowia, jak wygląda jego organizacja. A skąd wiemy, że oni doskonale o tym wiedzą, że to oni za to odpowiadają? Ponieważ, jak przewodniczący Zandberg wspomniał, to nie jest tak, że teraz przyjdzie pan premier Tusk i powie, że no już teraz zadziałaliśmy. Szanowni Państwo, pani ministra zdrowia już w zeszłym roku powiedziała, że ona się poddaje i nie będzie regulowała kontraktów. I co więcej, zapowiedziała, że będzie analizowała, w jaki sposób te kontrakty wpływają na finansowanie systemu ochrony zdrowia. I co się dzieje? Po 8 miesiącach mamy dziurawą ustawę, której nikt nie przemyślał, której nikt nie skonsultował i nie zastanowił się, w jaki sposób uczynić ją solidną. Co więcej, ta ustawa w ogóle nie odnosi się do prywatnej praktyki. Czyli będzie tak, że będziemy mieli lekarza, który pracuje w dwóch placówkach systemu ochrony zdrowia i jednocześnie może prowadzić praktykę prywatną przez 10 godzin w swoim własnym prywatnym gabinecie i nikt tego nie skontroluje, nikt tego nie sprawdzi, bo system tego nie będzie widział. Naprawdę takie patologie państwo polskie chce akceptować? Co, ci lekarze mają już pracować po 24 godziny na dobę, a przynajmniej deklaratywnie, będą wyciągać teraz pieniądze? Nie, naprawdę. Jest masa uczciwych lekarzy, którzy też po prostu gotują się na tę patologię, którą widzą. Szczególnie na przykład w onkologii, gdzie nie można dorabiać prywatnie, to naprawdę, proszę mi wierzyć, ci lekarze, którzy poświęcają całe swoje życie, żeby leczyć naszych bliskich, nas z chorób onkologicznych, które są naprawdę, no, śmierć, jakby to one niosą śmierć. Jeżeli tych lekarzy nie będzie, nasze społeczeństwo po prostu nie będzie miało możliwości wyzdrowieć. Oni jak patrzą na tę patologię, która dzieje się w tych placówkach systemu ochrony zdrowia, ich po prostu nosi. I teraz nie możemy pozwolić na to, żeby ci, którzy ratują nasze życie, byli frajerami, bo de facto tak się czują. Tak samo jak czujemy się frajerami my, wszyscy obywatele, którzy patrzą po prostu na tą patologię i na to, że koalicja rządząca, która odpowiada za system ochrony zdrowia, po prostu robi sobie prywatną ścieżkę. Więc z jednej strony wyrzucić wszystkie kontrakty na śmietnik, tam gdzie jest ich miejsce. We wszystkich publicznych placówkach wszyscy pracownicy ochrony zdrowia, w tym lekarze, na umowę o pracę. Nie będzie problemu z kontrolą czasu pracy, robi to kodeks pracy. Z drugiej strony mówimy o prostej zasadzie, mówimy o niej od lat. Zasada albo-albo. Cieszę się, że co po niektórzy postanowili przeczytać program Partii Razem. Myślę, że 2,5 roku, czy prawie 3 lata po objęciu władzy, najwyższa pora. Czyli zasada prosta. Albo pracuje lekarz w publicznej placówce, albo prowadzi prywatny gabinet. Nie ma możliwości łączenia. Mamy tego typu praktyki w Czechach, mamy tego typu praktyki w Niemczech. Wiemy, jak to zorganizować, wiemy, że to działa. To jest naprawdę proste do zrobienia. I szanowni państwo, tego typu patologie, które widzimy teraz, to są patologie władzy. I jeżeli społeczeństwo nie będzie domagać się radykalnych cięć, politycznych cięć, to one się będą powtarzać. Dlatego my potrzebujemy z jednej strony solidnej ustawy, która ureguluje kwestie kontraktów. Potrzebujemy umów o pracę w szpitalach, zasady albo-albo, dymisji Kierwińskiego i dymisji wszystkich tych, którzy są po prostu odpowiedzialni za te patologie. To muszą być decyzje polityczne, tak samo jak decyzje organizacyjne dotyczące systemu ochrony zdrowia. Dosyć robienia z Polek i Polaków frajerów. My naprawdę widzimy, co się dzieje. My naprawdę wiemy, że w sytuacji, w której oni zaciskają pasa na pacjenckich brzuchach, jednocześnie sami sobie organizują dobry, premium dostęp do systemu ochrony zdrowia. I to się musi skończyć.
Pytanie do dziennikarzy, czy mają Państwo jakieś pytania?
Tak, pytanie do Pana Przewodniczącego. W mediach pojawiła się informacja, że poza kolejnością z usług w Szpitalu Południowym korzystała przewodnicząca Rady Miasta Warszawy i mówię tutaj o Pani Ewie Malinowskiej-Grupińskiej, a więc żonie wiceszefa Koalicji Obywatelskiej. Więc ta lista coraz bardziej już się zwiększa, jeżeli chodzi o osoby korzystających z tak zwanych saleników VIP oraz przyjmowanych poza kolejnością. I co Pan o tym sądzi? Czy ta lista może się jeszcze powiększyć i jak to rokuje?
Ja nie widziałem dokumentacji medycznej i nie będę spekulować co do jej treści, bo mam taką staroświecką zasadę, że komentuję to, co widzę i to, co wiem. A to, co widać i to, co wszyscy wiemy, jest wystarczająco skandaliczne, żeby było wiadomo, że po pierwsze trzeba działać, po drugie trzeba pociągnąć do odpowiedzialności ludzi politycznie odpowiedzialnych za tę patologię, czyli między innymi wspomniane przez pana władze warszawskiej Platformy Obywatelskiej, czy jak to się teraz nazywa, Koalicji Obywatelskiej, tak? I ci ludzie powinni stanąć przed kamerami, przed mikrofonami i powiedzieć, jak do tego doszło. I się zwyczajnie wytłumaczyć. I to jest to, czego my oczekujemy, bo mówimy tutaj o publicznych pieniądzach, o zarządzaniu publicznymi pieniędzmi. Mówimy o stolicy państwa, mówimy o zamożnym, bogatym mieście na skalę Polski, w którym mieszkańcy nie mogą się doczekać często przez wiele, wiele godzin pomocy lekarskiej, kiedy przytrafiają z problemem zdrowotnym do szpitala. I o historii, kiedy okazuje się, że dla niektórych są inne zasady. Więc ja oczekuję, powtórzę raz jeszcze, od Marcina Kierwińskiego, od pani Malinowskiej-Grupińskiej, od wiceprezydentów miasta, tego, że wyciągnęli konsekwencje i wzięli elementarną odpowiedzialność za ten patologiczny system, który pod ich nadzorem, pod ich auspicjami, pod ich kuraterą gnił w Warszawie od lat i który wszyscy właśnie zobaczyli w pełnej krasie. Więc nie jest tak, że jakoś specjalnie mnie smuci to, czy sobie szkodzą, czy nie szkodzą. Mnie wkurza to, że mamy do czynienia z systemem podatnym na patologię. I to jest mój podstawowy zarzut do nich, jest taki. My żeśmy przecież 3 lata temu siedli z nimi do rozmów dotyczących systemu ochrony zdrowia. Siedziała tam posłanka Marcelina Zawisza, która u nas prowadzi problematykę zdrowotną. Przynieśliśmy te propozycje, o których teraz zaczyna być głośno, bo nagle wszystkie partie rządzące nerwowo zaczęły wertować program partii Razem i uczyć się na wyrywki tego, co mają powiedzieć na konferencji prasowej. No i przecież myśmy wtedy od nich usłyszeli nie. Usłyszeliśmy żadnych złudzeń, żadnych zmian, o których mówicie nie będzie, bo macie za mało głosów, bo nie zależymy od waszych głosów. No to taką decyzję panowie podjęliście, to teraz się z niej tłumaczcie. Bo to, gdzie jesteśmy dzisiaj, to jest konsekwencja tego, jakie podjęli decyzje wtedy, że będą się podlizywać kontraktowcom, że nie ruszą systemu, który tak naprawdę jest ustawiony po to, żeby służyć dużym prywatnym firmom medycznym, że będą kontynuowali politykę głodzenia publicznego, tak żeby wypychać pacjentów do sektora prywatnego. To, z czym mamy dzisiaj do czynienia, nie trzeba było być wybitnym ekspertem, żeby przewidzieć, do czego doprowadzą tamte decyzje. Oni je podjęli, więc niech teraz wyjdą przed kamerę i niech powiedzą, dlaczego je podjęli. I niech powiedzą na przykład, jak mamy rozumieć to, że wśród sponsorów Kampusu Polska prominentne miejsce zajmują duże prywatne firmy medyczne.
Jeszcze ostatnie pytanie. Pojawiają się opinie, to już w sumie nie pierwszy raz, na temat dymisji pani minister zdrowia, pani Jolanty Sobierańskiej-Kędy. Czy pan jako przewodniczący...
Ta dymisja już dawno powinna mieć miejsce. My, jak państwo wiecie, głosowaliśmy za dymisją pani minister, przygotowaliśmy wniosek w tej sprawie. Koalicja rządząca ją obroniła głosami Platformy, Nowej Lewicy, PSL-u. No, po prostu uznali, że podpisują się pod tą polityką. Więc raz jeszcze zachęcam liderów tych partii, że teraz wyszli i choć raz wzięli tą podstawową odpowiedzialność. I powiedzieli, tak, obroniliśmy panią minister, która jest symbolem tej polityki, która patronuje temu układowi. Teraz wam powiemy dlaczego. No i usłyszymy może w końcu dlaczego, bo ja cały czas nie usłyszałem argumentu, dlaczego pani minister, która przyszła z opowieścią, że będzie coś zmieniać i nie zmieniła absolutnie nic, dalej zajmuje ten stołek.
Oczywiście, że tak. My mówimy o placówkach publicznych, gdzie sytuacja dotycząca zarobków wpływa de facto na sytuację finansową szpitala. Znaczy mamy teraz sytuację, w której szpitale powiatowe wydają potężną część z tego, co uzyskują w kontrakcie z NFZ-u na pensje lekarzy, ponieważ oni drenują ten system. Tak jak mówię, są sytuacje, w których wystarczy 10 zł więcej za dyżurowanie i nagle lekarze przenoszą się z jednej placówki do drugiej. Znaczy my naprawdę mówimy o bardzo patologicznych działaniach, małej, wąskiej, ale jednak intensywnie wpływającej na system ochrony zdrowia, grupy lekarzy, którzy po prostu rzucają się na każdą dodatkową złotówkę w sytuacji, w której mają bardzo dobrze płatne prace. Bo nie mówimy tu o lekarzach, którzy zarabiają minimalną, nie mówimy tu o lekarzach, czy minimalną w zasadzie, na zasadzie ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w systemie ochrony zdrowia, tak? Mówimy tutaj o kontraktowcach, którzy po prostu drenują ten system. I tego naprawdę to trzeba piętnować, to trzeba wypalić przy samej ziemi i nie pozwalać na to, bo to są publiczne pieniądze. I sytuacja, w której to wszystko się dzieje i wszyscy o tym doskonale wiedzą. Mieliśmy sytuację, chyba szpital w Kaliszu, jeśli się nie mylę, gdzie czwórka lekarzy drenowała publiczną kasę na łącznie 10 milionów złotych, jeśli dobrze pamiętam. To nie jest patologia? To jest patologia. To jest potężna patologia i my naprawdę musimy zacząć z nią walczyć. I co innego, kiedy mówimy o światowej klasy specjaliście, który musi dobrze zarabiać, żeby pracował w polskim szpitalu, tak? A co innego, kiedy to po prostu dotyczy każdego lekarza, który po prostu się dobrze ustawi. I to nie może wyglądać w ten sposób. My naprawdę jakby musimy znać zasady, na których są tworzone siatki wynagrodzeń, zarówno jeśli chodzi o wynagrodzenia, o pracę, jak i te kontraktowe, ale tak jak mówię, kontrakty do kosza. Już dosyć tej patologii, naprawdę, jakby widzimy, że to jest spirala, która doprowadza do pogłębienia zadłużenia placówek, szczególnie tych powiatowych, gdzie ta po prostu patologia jest największa i tych miejskich, gdzie ta patologia jest największa, ale pozwala też na tego typu patologię, z którą mamy do czynienia teraz. Znaczy, przepraszam, ale ten lekarz, który był też radnym, dowiedzieliśmy się tylko i wyłącznie dlatego, że jest radnym, że pracuje w 4 placówkach systemu ochrony zdrowia, z czego tylko w jednej z nich po wyciągnięciu dokumentacji okazało się, że pracuje 11 godzin dziennie. Gdzie, w jakim czasie on pracuje w pozostałych placówkach? Znaczy to naprawdę jest ryzykowanie życia i zdrowia pacjentów. To jest ryzykowanie życia i zdrowia pacjentów również w sytuacji, w której lekarz pracuje 11 godzin 365 dni w roku, ponieważ ten lekarz nie ma czasu na regenerację. Ja naprawdę chciałabym, żebyśmy zaczęli zwracać uwagę również na to, że ten system musi być pacjentocentryczny. Czyli musimy myśleć o bezpieczeństwie i zdrowiu pacjentów, a nie o tym, żeby się jeden z drugim po prostu spaśli na publicznym szpitalu. I naprawdę, tak jak mówię, jest bardzo dużo lekarzy, z którymi ja osobiście również rozmawiam, którzy po prostu jak słyszą o tych patologiach, to im się jakby wszystko w kieszeni otwiera. Ale nie możemy po prostu patrzeć tylko i wyłącznie na to, że oburzy się izba lekarska albo że jakimś lekarzom będzie przykro. Bo różnym lekarzom jest teraz przykro, widzę wpisy dobrych lekarzy, którzy mówią, że jakby cała ta nagonka jest dla nich krzywdząca. Ja to rozumiem, tylko problem jest taki, że bezpieczeństwo pacjenta jest super priorytetem, wydatki publiczne są super priorytetem i musimy po prostu patrzeć z tej perspektywy. Lekarze w Polsce naprawdę zarabiają dobrze. I to nie jest tak, że powinni zarabiać źle, ale publiczność, społeczeństwo, my, którzy patrzą na ten system i zastanawiają się, w jaki sposób skonstruować go dobrze, musimy wiedzieć, ile z publicznej kasy idzie na wynagrodzenia, żeby móc tym zarządzać. Bez tej wiedzy nie jesteśmy w stanie tego zrobić. No, to jest sytuacja, która jest patologiczna, ponieważ z jednej strony mamy bardzo dużo lekarzy, którzy pracują w publicznych szpitalach po to, żeby odsyłać tam pacjentów z prywatnych gabinetów. To jest ukryta korupcja i to trzeba powiedzieć wprost, to powinno być karalne. To nie powinno być możliwe. To znaczy, jeżeli ktoś z prywatnego gabinetu wysyła pacjenta szybką ścieżką, ponieważ zapłacił 1500 zł, tak jak było w szpitalu MSWiA, tak? Że wystarczyło kilka tysięcy i nagle po prostu drzwi się otwierały, szybko można było wejść na oddział i zrobić operację. Ludzie zapłacą każde pieniądze. Kiedyś to były koperty dla lekarzy, teraz to są po prostu wizyty w prywatnych gabinetach, niczym się to absolutnie nie różni. I to, czego my potrzebujemy, to jest właśnie zapewnienie lekarzom komfortowych warunków pracy, gdzie oni mają stabilne zatrudnienie, umowę o pracę, urlop, wakacje, ZUS opłacane normalnie, emeryturę przyszłą. To musi być dobre, stabilne miejsce pracy, ale jednocześnie społeczeństwo musi wymagać, żeby cały czas, który lekarz ma do poświęcenia, był poświęcony w szpitalu publicznym. I to jest mit, że lekarze odejdą od publicznych placówek ochrony zdrowia, bo tam są wszystkie te ciekawe, rozwijające, edukujące przypadki, którymi oni się mogą zajmować, żeby móc wykonywać swój zawód. Jeżeli ktoś chce, jakiś lekarz, iść i zajmować się tym, że przez 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu,